A ubiegłą środę rozpocząłem taki cykl rozważań o praktyce życia chrześcijanina, takiej konwencji innej niż zazwyczaj, mianowicie od strony naszych kalendarzy. Można by powiedzieć, pokaż mi swoje zapiski w kalendarzu, a powiem ci, jakim jesteś chrześcijaninem, mówiliśmy w środę. Chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na sprawę naszego praktycznego życia właśnie od tej strony, jak zapełniamy nasz kalendarz każdego dnia. Bo nawet jeżeli nie prowadzimy żadnych zapisów w kalendarzu, nawet jeśli nie mamy swoich notatników, nawet jeśli nie mamy zwyczaju na ścianie w kalendarzu wpisywać czegokolwiek, to i tak nasz kalendarz zapisujemy, wypełniamy rozmaitymi wydarzeniami, zajęciami, planami. Niektóre nam wychodzą, niektóre niestety się nie spełniają, niektóre wykreślamy później, ale ten nasz kalendarz codzienny jest w jakiś sposób zapisywany. Jako ludzie wierzący wiemy ze Słowa Bożego, że wszystko w naszym życiu powinno teraz wypływać z wiary w Jezusa Chrystusa. Że już nie ma czegoś takiego, jak kiedyś może było, gdyśmy byli tylko religijnymi ludźmi, że sobie w niedzielę pójdziemy na mszę, odbębnimy, albo nawet bardzo głęboko ją przeżyjemy, a potem mamy tydzień, w którym wiara nie ma większego znaczenia w naszym życiu. Pismo Święte nas naucza, że wiarę powinniśmy mieć w sobie cały czas. W liście do Rzymian w 14 rozdziale, 22 wersecie według Biblii Gdańskiej tak jest to oddane. Ty wiarę masz? Wiarę masz na pewno? Ej, człowieku, ty wiarę masz? Miejże ją sam u siebie przed Bogiem. Miej ją na co dzień. Miej ją w swoim sercu, w swojej duszy. Błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tym, co ma za dobre. Problem jest w tym, że niektórzy ludzie upierają się przy czymś, uważają, że sobie tak zrobią, a potem mają wyrzuty sumienia, bo wiary nie mają w sobie cały czas. Zrobią jakieś rzeczy, które uważali za dobre, a potem dotrze do nich, w niedzielę usłyszą, że chyba źle zrobili. No bo nie nosili wiary w tygodniu w swoim sercu, tylko od czasu do czasu się dowiadują, jakieś kazanie posłyszą, albo może gdzieś do Biblii zajrzą. Albo ktoś im powie, co ty zrobiłaś, kobieto? Przecież tak nie można robić. To się w ogóle nie... Tak, to ja nie wiedziałam. Oj, 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 to teraz mamy rzuty sumienia. Masz wiarę? To miej ją sam u siebie cały czas, dzień w dzień. Bo szczęśliwy jestem, błogosławiony, kto samego siebie nie sądzi za to, co uważa za dobre. Ale kto jest wątpliwy, jeśli by jad potępiony jest, iż nie jest wiary. Bo tam chodziło o to, czy niektóre rzeczy można spożywać, czy nie. Albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. Więc dlatego, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, naśladowcy Jezusa Chrystusa, potrzebujemy wszystko robić zgodnie z wiarą. Każdej okoliczności życia. Dlatego chciałem, żebyśmy sobie wyobrazili taki swój osobisty kalendarz, organizer, jak to się mówi, z obcego języka teraz. I żebyśmy pomyśleli, jakie tam mamy zapiski. Nie będziemy ich pokazywać nikomu, ale każdy mniej więcej wie, co tam ma pozapisywane w swoim kalendarzu. Terminy, plany, wydarzenia, przypomnienia. Czym zapełniamy kartki swojego kalendarza? Jak to wygląda w świetle Słowa Bożego? I w środę zajęliśmy się niedzielą. Mówiliśmy o tym, co wpisujemy w niedzielę. I nie tylko chodzi o to, żeby wpisać nabożeństwo o 10. Sporo mówiliśmy o tym, może kiedyś ci, którzy nie byli, będą mogli zapoznać się z tym, ale dzisiaj skoncentrujemy się na dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, czyli te dni, w których chodzimy do pracy, w których się tak naprawdę dzieje nasze życie. Bo w niedzielę, to chodzimy w garniturze, raczej staramy się być troszkę milsi może niż na co dzień i tak dalej. Tak przynajmniej potocznie w życiu bywa. Niedziela nie jest dniem, który oddaje całą prawdę. Oczywiście wierzymy, że w niedzielę też jesteśmy prawdziwi i część prawdy o nas widzimy w niedzielę, jak jesteśmy na nabożeństwie, czy jak się spotykamy po nabożeństwie, jak spędzamy czas. O tym rozmawialiśmy szczegółowo w ubiegłą środę, ale to właśnie w dni robocze, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, wtedy się dzieje to prawdziwe nasze chrześcijaństwo. I właśnie chciałbym, byśmy teraz trochę nad tym się zastanowili, pomyśleli, jak tam zapisujemy nasz kalendarz. Zacznijmy od wpisów dotyczących nas osobiście, naszego osobistego życia. No bo trzeba powiedzieć, że każdy człowiek, normalny człowiek, powinien znaleźć czas na to, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o wszystkie sprawy dotyczące własnej osoby. Bo skoro Słowo Boże mówi, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, no to jest, rozumiecie, wysoka norma. To nie wolno nam tej normy zaniżać. Bóg wie, Bóg zaplanował, że każdy z nas siebie na odpowiednim poziomie powinien miłować. Jeśli jesteśmy zdrowi psychicznie, normalni, to siebie nie kaleczymy, to nie zadajemy sobie bólu, to nie robimy czegoś takiego, co by sobie wstaje, a mam zdrowy ząb, wyrwę sobie ząb na przykład, nie? Albo wyrwę sobie trochę włosów czy coś, nie? To złe dzieci sobie nawzajem wyrywają włosy albo zęby wybijają, ale normalny człowiek sam sobie krzywdy nie robi. Wręcz odwrotnie, raczej stara się, jak na przykład usiądzie na jakimś gwoździu, to co siedzi na nim, oj, podskoczy i szybko zmienia, a niektórzy nawet poduszeczki sobie, jak byłem ostatnio w zborze takim, co na wszystkich krzesłach poduszeczki leżały. A z jakiego to powodu? Dlatego, że żeby pupcia nie za bardzo tak się nadwyrężała na tych twardych krzesłach. Nie? Miłujemy samych siebie i to wymaga też odpowiednich wpisów w kalendarzu, odpowiedniego czasu, żeby zadbać o wygląd, o kondycję fizyczną. No, w kalendarzu takie rzeczy powinny się pojawić, że może jak z 5 kilo za dużo, to może by trzeba było coś z tym zrobić. Jak już ciężko nogą ruszyć, to może by należało jakiś exercise zrobić, bo będzie bardzo źle w przyszłości. Musi być czas na zdrowe odżywianie. Chrześcijanin to ktoś, kto powinien o tym też pomyśleć, żeby nie tak jak niektórzy tylko łapią i szybko lecą i nie ma po prostu czasu na to, żeby spokojnie usiąść. Mówię to też do siebie. Nawet krowa ma czas, żeby poprzeżuwać. A czemu by człowiek miał tak łapać tylko i lecieć czym prędzej, żeby spokojnie spożyć posiłek, żeby kanapkę na raz nie wkładać do ust, tylko mieć te parę minut, żeby spokojnie ją przeżyć. Czas na różne przyjemności. Michał w piątek na modlitwie czytał takie teksty o przyjemnościach. I ja jeden z nich przywołuję też dzisiaj. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić. I nie trzeba się tego wstydzić i uciekać od tej myśli, że to gdzie to, co ja jak poganiem będę jadł tam i pił, nie? No przecież Bóg nas stworzył z tą zdolnością i dał nam tak zwane kubki smakowe, żebyśmy mieli czas się też tym pocieszyć. Jest to darem Bożym, że człowiek może jeść, pić, dogadzać sobie przy całym swoim trudzie, no bo życie nie jest łatwe. Więc w kalendarzu w ciągu tygodnia powinny się pojawić wpisy, które dotyczą nas samych, tej sfery dbania o siebie samego. Oczywiście o wielkim znaczeniu są wpisy dotyczące osobistej społeczności z Bogiem. Nie ma mowy, żeby człowiek mógł normalnie żyć duchowo, jeżeli nie będzie się duchowo odżywiać. I nie da się odżywić w niedzielę na cały tydzień. Pamiętacie, jak Izraelici mannę dostawali na pustyni, to nie mogli uzbierać sobie na następny dzień. Jedynie ostatni dzień przed sabatem mogli uzbierać więcej, a inaczej uzbierali, to im się w nocy popsuło i cuchnęło i w ogóle było nie. Więc jeżeli ktoś się odżywia takim odgrzewanym przez tydzień jakimś pokarmem z niedzieli, no to marnie wygląda, cerę będzie miał kiepską, ten duchową. I ma zresztą, to widać, te cery takie nasze czasem, nie? Dopóki nie przyjdę, napisał w natchnieniu ducha apostoł Paweł do Tymoteusza, pilnuj czytania. I nie bynajmniej literatury pięknej, ta Polska czyta dzieciom czy coś w tym stylu. Nie o takie czytanie chodzi, tylko chodzi o czytanie Słowa Bożego. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania. Pilnuj, poznawaj wolę Bożą, poznawaj Słowo Boże. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, czytamy. Bez przestanku się modlicie. 1 Tesaloniczan 5,17. To znaczy, że chrześcijanin nie może swojej społeczności z Bogiem załatwić w niedzielę, a w tygodniu nie znajdować na to czasu. Módlcie się każdego dnia. Módlcie się ciągle. Potrzebujecie mieć w tygodniu taki czas w swoim życiu wpisane w kalendarzu, czy fizycznie, czy w głowie tam wpisane, że każdego dnia będę mieć czas na Słowo Boże i modlitwę. Że będę o to dbać, że tego nie przegapię. Jeśli chodzi o siebie samych, to także potrzebujemy znajdować czas i w naszych kalendarzach takie wpisy mieć dotyczące rozwoju osobistego. Oto się troszcz w tym, trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Chodzi o to, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby się rozwijać, żeby poznawać Boga coraz bardziej, żeby się rozwijać intelektualnie, żeby nabywać wiedzy, żeby nabywać rozumu, żeby było widać, że coś się z nami dzieje, że my się rozwijamy, że jest jakiś progres w naszym życiu. To jest bardzo ważne w każdej, z każdej sferze, kimkolwiek jesteśmy na co dzień, cokolwiek robimy, potrzebujemy mieć czas na rozwój osobisty. I to jest wolą Bożą dla naszego życia, żebyśmy się o to troszczyli i w tym trwali. Teraz troszkę o życiu rodzinnym. Najpierw nakreślimy kilka takich podstawowych kwestii dotyczących Bożego porządku w rodzinie. Bardzo ważne jest, żebyśmy jako uczniowie Jezusa Chrystusa pamiętali, że rodzina to jest ta podstawowa strefa naszej pobożności, wyrażania naszej wiary w Jezusa Chrystusa. I w obrębie, przede wszystkim w obrębie rodziny pokazujemy, jakimi jesteśmy naprawdę chrześcijanami. Pierwszy list do Tymoteusza 5,8 mówi, jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zapar się wiary jest gorszy od niewierzącego. Czyli jak mówiliśmy na początku, że wszystko ma w naszym życiu wynikać z wiary, bo jeśli coś nie jest z wiary, jest grzechem, to wyraźnie teraz widzimy, że troska o swoich domowników, o swoją rodzinę, o swoich najbliższych jest czynnością wiary, bo jeśli ktoś nie ma starania o swoich, nie obchodzą go swoi, ci, z którymi razem mieszka, bo ma tam przyjaciół, tam pędzi, tam się, to zapar się wiary. Jest gorszy od niewierzącego i tak naprawdę grzeszy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy rozumieli, przypominali sobie, pamiętali te biblijne normy porządku w rodzinie. Pierwsza z tych norm to to, że mąż i ojciec jest głową rodziny. Jest głową żony, jest głową dla dzieciaków, jest głową i ta głowa ma pełnić swoją rolę. Głowa nie jest od paradu, nie? Jak to się mówi. Że ktoś ma głowę nieodparaty, to znaczy, że rusza tą głową, że ta główka pracuje, że ta głowa się troszczy, podejmuje decyzje. I tak ma być w chrześcijańskim domu. Głowa, mąż, ojciec, on troszczy się, on przewodzi, on kieruje. I oczywiście wpisy w kalendarzu w związku z tym się pojawiają. Głowa musi wszystko uwzględnić, nie tylko z siebie samego, ale uwzględnić swoją rodzinę. Żona, według Słowa Bożego, jest podporządkowana mężowi. Przypominam to w tych czasach, kiedy to równouprawnienie i tak dalej, i to wybijanie się kobiet do przodu powoduje wiele zamętów, to w chrześcijańskiej rodzinie nie może tak być. W chrześcijańskiej rodzinie żona jest podporządkowana mężowi. I to znaczy dla niej, będziemy do tego jeszcze wracać, ale to znaczy, że jej wpisy w kalendarzu potrzebują uwzględniać to, że jest podporządkowana mężowi. Kobieta nie może sobie wpisać na sztywno jakiegoś terminu bez głowy, bez udziału głowy sobie wpisać i mąż mówi, słuchaj, chciałbym tego, ale ja sobie zaplanowałam i w ogóle zapomnę. Nie może tak być, jeśli to ma być Boży porządek w rodzinie i my mamy robić wszystko z wiary. Wpisy żony w kalendarzu zawsze, jeśli nie chciałaby za dużo kreślić w kalendarzu, to lepiej byłoby, gdyby zanim zrobi wpis, uzgodniła to ze swoim mężem. Czy za miesiąc, czy za tydzień, czy pojutrze, czy on coś nie zaplanował dla nich razem, jak widzi to i tak dalej. Jeżeli to zrobiła, no to może wpisać, że wtedy pójdzie do fryzjera na przykład. Która żona pyta męża, kiedy może pójść do fryzjera? Ha, ha, ha. A właśnie Słowo Boże nas uczy, że żona ma być podporządkowana mężowi i może być tak czasem, że jeśli mąż ma jakiś plan na dany dzień, to ona powinna wcześniej to ustalić z nim. Czy sobotę na przykład może sobie pójść swobodnie do fryzjera, czy on zrobił jakieś plany jako głowa rodziny. Matka troszczy się o ciepło ogniska domowego w chrześcijańskiej rodzinie, w chrześcijańskim domu. To ona odpowiada za to, żeby jak się wchodzi do tego domu, żeby było miło, żeby było ciekawie, żeby herbata od razu stawała na stole, żeby było jakieś zainteresowanie domownikami. Ona tworzy ognisko domowe, jest wiele tekstów, które o tym mówią. Dzieci są posłuszne rodzicom w chrześcijańskich rodzinach. To nie tak, jak to dzisiaj we współczesnym świecie często bywa, że to raczej rodzice słuchają, czego chcą dzieci. Rodzice wychowują dzieci w karności, z miłością, ale w karności. Tak mówi Słowo Boże, będziemy do tego wracać, zajmując się za chwilę szczegółowo kalendarzem. Kalendarzem po pierwsze osób żyjących w małżeństwie. Będzie też i potem o singlach, spokojnie, ale na razie małżonkowie. Jeśli ktoś nie jest w małżeństwie, niech tak bardzo już się nie wyłącza, bo może mu się przydać komuś poradzić w razie czego, kiedy spotka się z jakąś załamaną żoną albo załamanym mężem, to może coś ze Słowa Bożego będzie można mu podpowiedzieć, pomóc. Oczywiście wpisy w kalendarzu, w tym kalendarzu, czyli osób żyjących w małżeństwie, powinny świadczyć o opuszczeniu przez małżonków ich ojców i matek. Jeśli ktoś wstąpi w związek małżeński, to nie może mieć cały czas w kalendarzu obiad u mamusi, kawka z mamusią, zakupy z mamusią, naprawianie samochodu statusem i tam jeszcze. Bo jeśli cały czas są takie wpisy, to znaczy, że ta osoba nie opuściła ojca i matki jak należy i z tego powodu na pewno w tym małżeństwie będą konflikty. Wpisy w kalendarzu ludzi, którzy żyją w małżeństwie, uwzględniają przede wszystkim wspólne życie, a jeśli coś związane z rodzicami, to wspólnie albo po wspólnym uzgodnieniu. Najważniejszą rzeczą kalendarzu od poniedziałku do piątku i w inne dni również, ale my się skupiamy teraz na tych dniach, to jest to, żeby małżonkowie w sposób regularny, stały, troszczyli się o utrzymanie swojego związku. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. To jest norma Słowa Bożego, która nakazuje małżonkom, aby się troszczyć o utrzymanie wzajemnych relacji. Żeby żadnej żonie nie przychodziło do głowy, żeby cokolwiek w swoim kalendarzu wpisać, a też mężowi, co by miało ją albo jego oddzielać, oddalać od swojego współmałżonka. A takie wpisy mogą się pojawić. Jeżeli żona jest na przykład niechętna, żeby pójść do kina, no to się może pójdę sam albo z koleżanką pójdę do kina. Jeżeli nie chce jechać ze mną na ryby, no to sobie sam pojadę albo z kolegą pojadę na ryby, a ona niech się buja. Jeżeli takie wpisy się pojawiają, to one oddalają powoli małżonków od siebie. Wszystko na co dzień, co robimy, powinno być podtrzymywaniem, służyć podtrzymywaniu relacji w małżeństwie. Więc facet nieraz powinien sobie wpisać w kalendarzu, że przyniesie dla żony coś, o czym wie, że ona lubi. Żona powinna w kalendarzu w ciągu tygodnia mieć tam w głowie, żeby wpisać sobie na przykład przygotowanie potrawy, którą mąż lubi. I podać mu, nie tylko weź se tam leży w tym, nie? Tylko podać mu z radością, z jakimś tym, żeby to było, żeby przyjemnie podtrzymywać więź, relacje małżeńskie. Podtrzymywać na co dzień, bo to jest obowiązek. Słowo Boże też wzywa małżonków do pielęgnowania intymnych kontaktów na co dzień. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona mężowi. I nie mowa, tutaj nie mowa o pieniądzach. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, nie rozkazem. No bo nie można potraktować intymnych kontaktów w małżeństwie jak rozkazu takiego, że jej się nie chce, jemu się nie chce, ale muszą, bo jest rozkaz i trzeba iść do łóżka i już język na brodzie padają, a nie muszą, bo taki jest rozkaz. Nie, to jest zalecenie Słowa Bożego, ale niezwykle ważne zalecenie, żeby żona i mąż w swoim kalendarzu, nie chodzi o kalendarzyk tak zwany żony, tylko o kalendarz, żeby w tym kalendarzu było wpisane, że mamy ze sobą współżyć, że mamy ze sobą być. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Oczywiście to brzmi strasznie w uszach wyzwolonych kobiet. Jak to? Ja mam prawo do mojego ciała. I on nie będzie mi mówił, kiedy ja mam co robić. Otóż Słowo Boże mówi, zaleca. Pamiętaj, kobieto, jeśli chcesz żyć w małżeństwie, w szczęśliwym małżeństwie, to nie myśl o tym, że to ty rozporządzasz swoim ciałem, tylko jesteś gotowa, podporządkowana mężowi. Niech on rozporządza. A mąż z kolei nie myślę o tym, że on jest taką głową i on tylko sobie chce, to tak, nie, to nie, idź sobie stąd. Tylko myśli o swojej żonie, czy ona dzisiaj chciałaby takiego intymnego, bliższego kontaktu. Myśli o niej, rozumiejąc, że kobieta ma cykl miesięczny, rozumiejąc, że może miała trudny dzień w pracy, rozumiejąc te różne rzeczy, domyślając się różnych rzeczy, jest wrażliwy na to, co ona przeżywa. Ale Słowo Boże mówi, nie strońcie od współżycia ze sobą. Nie róbcie czegoś takiego, bo może tak być, zwłaszcza jeżeli któraś ze stron nie za bardzo jest zainteresowana sferą seksualną, tymi doznaniami, że może nie dochodzić prawie wcale do współżycia, bo zawsze jakieś coś jest nie tak, coś nie pasuje, coś tam, a za późno, a za długo i tak dalej. Ważne, żeby małżonkowie w swoim kalendarzu, żony, mężowie, pamiętajcie o tym, żeby to wpisać sobie, w główce wpisać, że to jest część naszego życia małżeńskiego i to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Żeby nie było tak, że żona ma tyle zajęć, no bo trzeba oprać, trzeba pozmywać, trzeba posprzątać, trzeba zakupy zrobić. I już wszystko porobiła, bo miała to w kalendarzu wpisane i nagle się okazuje, że nie ma w ogóle wpisane czasu dla swojego męża. Północ dochodzi, a ona jeszcze biega, jeszcze coś tam robi, jeszcze ma coś robić. Facet zasnął i koniec. Nie. Żona, jeśli sobie wpisze w kalendarz i mąż tak samo, jeśli sobie wpisze w kalendarz czas na intymny kontakt ze współmałżonkiem, to może naczynia zostaną brudne w zlewie, a niech se tam zostaną. Może pokój nie będzie odkurzony tego dnia, a niech sobie tam ten kurz poszaleje trochę po chałupie, a co mu tam się stanie, nie? Może nie wszystko będzie tak zrobione, trawnik może będzie niewykoszony, a niech sobie tam pożyje trochę te zwierzątka różne w wyższej trawie, nie zawsze musi być tego 2,5 centymetra. Ale relacja będzie podtrzymana. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. Tu też widzicie, tam czytaliśmy, bez przestanku się módlcie. Jakby się jakaś kobieta uchwyciła tego, powiedziała, Słowo Boże nakazuje cały czas się modlić, nie ma współżycia. Nie, tutaj rozumiemy, że ta modlitwa, to bez przestanku modlenie się nie oznacza, że bez przerwy chodzimy cały czas oczy w niebo wzniesione i tak dalej. Nie. I tutaj wyraźnie apostoł Paweł naucza, że jest czas, by oddać się modlitwie, ale ma być czas, żeby oddać się także intymnym kontaktom ze współmałżonkiem, ponieważ inaczej szatan będzie kusił jedną albo drugą stronę i może ta osoba nie wytrzymać i wtedy będzie problem. I to oddala małżonków, a my żeśmy to przeczytali, że mamy dbać o podtrzymywanie od poniedziałku codziennie, mieć to na uwadze, że mamy pracować na podtrzymanie naszego związku, robić różne rzeczy, które podtrzymują relacje, które dodają skrzydeł wzajemnym relacjom. I w tym wypadku też właśnie jest potrzebny taki kontakt fizyczny. Mamy taką historię w pierwszej Księdze Mojżeszowej o małżeństwie Rebeki i Izaaka. I czytamy tam, że jak oni przebywali tam w obcej krainie u króla Abimelecha, ten człowiek wyglądał raz oknem i zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją. Dlatego jest to odnotowane, ponieważ tam była historia, że on mówił, że to jest jego siostra, ale jest powiedziane, że Izaak pieścił Rebekę. Czyli, że ktoś nawet mógł zobaczyć, że on jest blisko, że on ją jakoś tam przytula. Może gdzieś tam ją za ucho wziął. W każdym bądź razie on to zauważył. I to jest coś bardzo ważnego, bracia i siostry, żeby w małżeństwach chrześcijańskich takie elementy występowały. I nie chodzi o to jakieś, nie wiadomo jak publiczne pieszczoty, ale jest pytanie, czy zdarzyło się komukolwiek zobaczyć, jak ty przytulasz swoją żonę, jak ją obejmujesz, jakby weźmiesz ją za włosy czy za ucho, czy raczej ludzie, jak już widzą, to widzą, że ty pieścisz swój samochód, albo swój laptopek, albo coś tam przecierasz i tak dalej, oj, tu mi się ryska zrobiła, czy tak dalej. Czy raczej ludzie mogą zobaczyć, że ty jesteś zainteresowany swoją żoną, że ty się cieszysz jej obecnością. tutaj trzeba w tym miejscu także powiedzieć, że bezpośredni kontakt między mężczyzną a kobietą jest zarezerwowany dla małżonków, drodzy przyjaciele. A więc zakochani, ale jeszcze nie pobrani, powinni raczej się powstrzymać od pieszczot, ponieważ jeszcze nie do końca wiadomo, czy ona, on będzie moim współmałżonkiem. Dopóki ślub nie został zawarty, śluby nie zostały małżeńskie złożone, to jeszcze wszystko może się wydarzyć. Więc jeśli nawet ktoś ma się ku sobie, to powinien się powstrzymać od kontaktów fizycznych, od jakichś pieszczot, ponieważ jeśli by się okazało za miesiąc czy za dwa, że czar zakochania pryśnie, to jak potem będzie się czuł w jednym zborze, siadając obok kogoś, czy patrząc na kogoś, a ty go wcześniej tam pieściłeś, albo patrzysz, ona chodzi teraz z innym bratem ze zboru i teraz jak na to spojrzeć, jak co on o mnie pomyśli. Dlatego trzeba to pamiętać i powstrzymywać się, ponieważ Słowo Boże mówi, jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Na pewno czas przed ślubem jest czasem wstrzymywania się od pieszczot. Chciałem też jeszcze słówko powiedzieć o specyfice kalendarza osoby wierzącej, żyjącej w małżeństwie z osobą niewierzącą. Słowo Boże mówi, 1 Koryntian 7,12, pozostałym zaś mówię ja, nie Pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Czyli mowa jest o tym, że jeżeli małżeństwo jest duchowo podzielone, on czy ona jest wierzący, a partner nie, to wierząca osoba powinna raczej zawsze dążyć do tego, żeby wpływać pozytywnie na swojego współmałżonka, uświęcać jego życie, prowadzić go bliżej Boga. Jeżeli ten niewierzący się zgadza na dalsze pożycie małżeńskie, to absolutnie wierząca osoba nie powinna przejmować inicjatywy w kierunku rozwodu, rozdziału małżeństwa. Nie może być tak, że jakaś siostra mająca niewierzącego męża tak tęskni silno za tym, żeby mieć takiego męża, co razem by Biblię z nim poczytać, razem by się z nim pomodlić, że tego tak mąż daje popalić, że w końcu facet się zabierze i pójdzie. No, bo ona by chciała z wierzącym mężem. Popytajcie te kobiety, które mają wierzących mężów, czy rzeczywiście tak z nimi zawsze Biblię czytają i tak się modlą i tak dalej. Czy to nie jest tak znowu różowo już, że jak małżeństwo wierzące, to my taką mamy już pełną jedność, a jak niewierzący, to wtedy tylko po prostu cały czas pod górkę, cały czas źle. Słowo Boże mówi, że kalendarz osoby wierzącej, która ma niewierzącego współmałżonka, powinien być wypełniony takimi elementami, które podtrzymują jednak ten związek i które no niestety muszą uwzględniać to, że on, ona ma też różne inne swoje zainteresowania, swoje inne plany i tak dalej. I ja jako współmałżonek potrzebuję to uwzględnić, potrzebuję się w tym odnaleźć. I jeśli poganin chce się rozwieść, to niech się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg, bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę. Jeżeli niewierząca strona nie chce dłużej żyć z wierzącym, to wierzący powinien mieć swoją godność, nie chwytać go tam za nogę i oj, zlituj się, nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj. Jak chce pójść, to niech pójdzie. Proszę bardzo, trudno się mówi. Ale ten kalendarz wierzącej osoby, która ma niewierzącego współmałżonka, powinien to uwzględniać, że wszystko może się wydarzyć, również się może zdarzyć rozwód. Mówiąc krótko na ten temat, Słowo Boże nas wzywa do tego, żebyśmy dbali o wzajemne relacje na co dzień. Żebyśmy unikali boczenia się na siebie, urządzania cichych dni, robienia rzeczy, które mogą nas oddalić od siebie. Niech nas ręka boska broni przed takim działaniem, że już widzę, że jest źle, ale w uporze podążam dalej, a nie w sobie. A ostatecznie to też mogę żyć i bez niego, czy bez niej. Przecież cały świat się na nim nie kończy. Bardzo ważne jest, żeby nasz kalendarz nie zawierał takich wpisów, które by miałyby świadczyć o tym, że nam nie zależy już na współmałżonku, że sobie potrafimy ułożyć życie po swojemu. Nie daj Boże, żebyśmy tak robili. Teraz kalendarz osób żyjących w pojedynkę. Jest to stan dla osób, które są zdolne żyć samotnie. Słowo Boże mówi, a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, czytamy 1 Koryntian 7:7, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć. I tutaj potrzeba, żeby każdy człowiek znalazł swoją własną drogę, odkrył ten własny dar. Wiemy, że tak może być. Apostoł Paweł był takim przykładem, do dzisiaj jest nam takim przykładem człowieka, który nie wstąpił w związek małżeński i żył, służył Bogu w pojedynkę. Ale każdy ma własny dar i rzecz w tym, żeby jeden drugiemu tego daru nie narzucał, żeby jeden drugiemu nie wmawiał, że ty jesteś szczęśliwy, bo żyjesz sam, ale ty masz dobrze, ale ty masz dobrze. Albo żeby nie żartował o żeniu się, czemu ma mieć lepiej niż my. Każdy ma własny dar i to jest dla tych, którzy ten dar mają. Jeśli tego daru nie mają, powinni się modlić, bo Słowo Boże, i dążyć do tego, żeby wstąpić w związek małżeński, ponieważ tak Słowo Boże mówi, że lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzyć. Ale Słowo Boże podkreśla też wyższość stanu wolnego nad stanem małżeńskim. Chcę, byście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. Czyli ten, który jest bez żony, w kalendarzyku może sobie wpisywać tylko rzeczy, które podobają się Bogu, są służbą Bogu, niesieniem pomocy, zaangażowaniem, pogłębianiem relacji z Bogiem i tak dalej. Super. Ale facet żonaty nie może już wpisywać sobie tylko tego konferencja, wykład, słuchanie 3 godziny wykładu jakiegoś, rozmowy, spotkanie z kolegą, ewangelizowanie, zaangażowanie w kościele i tak dalej bez przerwy. Nie może tego wpisywać, bo ma żonę i dzieci. I ma się troszczyć o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. Potrzebuje tam w tym kalendarzu wpisać takie rzeczy. I żyje w rozterce. How do you do, bracia? Ci, którzy kochają Pana Jezusa i kochają swoje żony, wiedzą, jaka to rozterka. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. I żona już ma to zadanie, żeby to sobie wpisywać. Natomiast panna, samotna osoba, wdowa, ona sobie może układać kalendarz zupełnie bez faceta w tle. A to jest duża swoboda, Słowo Boże naucza. I tu jest ten tekst, który moja żona dzisiaj odczytała rano. A to mówię wam dla własnego dobra waszego. Nie aby siła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. Czyli, że mężatko jedna, nie możesz trwać przy Panu ustawicznie. Mężu, nie możesz trwać przy Panu ustawicznie tak, według tego słowa, ponieważ część czasu, energii musisz skupić na swoim współmałżonku. Ale osoba samotna ma taką możliwość i to jest jej wielki przywilej, jeżeli ma dar do życia samotnie. To już żeśmy powiedzieli. Więc ten kalendarz będzie wyglądał trochę inaczej osoby samotnej. I ważne, żeby w tym kalendarzu było wiele wpisów świadczących o zaangażowaniu w służbę Bożą, żeby tam były wpisy kontaktów z przyjaciółmi, żeby osoba samotna się nie zamykała w sobie, w swoich własnych ścianach, bo to może być dla niej niebezpieczne. Pamiętam takiego człowieka samotnego w jednym ze zborów, gdzie kiedyś usługiwałem przed laty. Przychodził na nabożeństwa, ale był niedostępny. Nie można było się do niego wprosić, nie wpuścił nikogo do własnego mieszkania. Był dziwny też, stawał się coraz bardziej dziwny. Nie wiedzieliśmy, jak on żyje, jak on mieszka. Przychodził na nabożeństwa, pouśmiechał się, poszedł i nie wiemy, jak do tej pory nie wiem, jak on tam mieszkał. Już nie żyje ten człowiek, ale też pojawiały się nasze domysły rozmaite. A co on ma w tej chałupie, że nie chce nikogo wpuścić, żeby tam zobaczyć? Osobie samotnej grozi jakiś rodzaj zdziwaczenia, jeżeli nie otworzy się na kontakty z innymi i nie będzie wpisywać sobie w kalendarzu, żeby się to zaprosić, żeby się może nawet wprosić do kogoś. To też do zboru jest słowo przy tej okazji, żebyśmy zauważali osoby samotne i zapraszali te osoby do siebie, żeby te osoby mogły też pobyć z innymi, ponieważ one normalnie wracają do własnych czterech ścian i nie mają kontaktu. I oczywiście z czasem można się do tego przyzwyczaić, ale to jest też niebezpieczne. Teraz chwileczkę kalendarz rodziców. W tym kalendarzu, jak ktoś już jest rodzicem, ma dzieci, pojawiają się wpisy związane z życiem dzieci. To już nie tylko ważne, co ja chcę, co ja myślę. Już teraz muszę w tym kalendarzu, jeśli mam jakieś stare wpisy, takie cykliczne, że mi się to powtarza, a nagle teraz moje dziecko dorasta, zmienia szkołę, zajęcia dodatkowe, to część tych wpisów już muszę sobie wykasować. Jeżeli sobie miałem wpisane o 7 rano z personal fellowship z Bogiem, a moje dziecko właśnie o 7 musi dotrzeć do szkoły, a ja muszę je podrzucić do szkoły, to nie powiem, sorry dziecko, ja mam osobistą społeczność z Bogiem o 7, tylko wykreślam to, przesuwam to, zmieniam to, żeby zatroszczyć się o dziecko. Słowo Boże zobowiązuje rodziców do tego, że mamy w naszych kalendarzach wpisać stałą troskę o to, żeby uczyć dzieci właściwych dróg, uczyć dzieci Słowa Bożego. Niechaj te słowa, 5 Mojżeszowa 6,6, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił w domu, na drodze, kładąc się i wstając. Przywiążesz jako znak do swojej ręki, czyli będą dzieci patrzeć, jak pracujesz, co robisz, jakimi czynnościami się zajmujesz, co robi Twoja ręka. I będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wpiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. To będziesz wpajał. W kalendarzu rodziców potrzeba już takiego wpisu dokonać, żeby swoje dzieci nauczać Słowa Bożego i wychowywać swoje dzieci, jak już żeśmy wspomnieli, w karności dla Pana. Wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, to znaczy nie nadużywajcie swojej pozycji rodzica, ojca i matki. Tak ma być i koniec. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Tak ma być, koniec. Nie nadużywać swojej pozycji, władzy, z miłością z dzieckiem się obchodzić, ale napominać i wychowywać je w karności dla Pana. Tak zobowiązuje nas Słowo Boże. I w związku z tym pytam rodziców, czy mamy takie wpisy w naszych kalendarzach, które tego właśnie dotyczą, które się na tym skupiają, aby to robić. W tych wpisach potrzeba zachować dużą elastyczność, na przykład z powodu choroby dziecka. Nie mogę sobie na sztywno coś zaplanować i powiedzieć w ogóle, co by się waliło i paliło, to i tak to zrobię, bo jeśli dziecko się nagle rozchoruje, to muszę przeorganizować życie, nawet najważniejsze rzeczy przestawić. Jeśli dziecko wywinie jakiś nagle numer, bo jest niedojrzałe emocjonalnie, bo się źle zachowa, bo zęby komuś wybije, albo spali pół ubikacji w szkole, to wtedy muszę zmienić moje plany. I nieważne, że sobie wpisałem, że w tym czasie miałem sobie pracować na drugą zmianę czy coś, muszę tam pojechać, muszę się tym zająć. Jeśli dziecko ma trudności rozwojowe, złe stopnie w szkole, coś się zaczęło źle uczyć, coś tam tego, to trzeba już przeorganizować, być sorry, ale nie przyjdę na spotkanie siostrzane, nie pójdę na spotkanie modlitewne tego dnia, bo potrzebuję usiąść przy tym dziecku i zrobić to, co trzeba, bo to jest moja powinność. W moim kalendarzu rodzica musi się pojawić taki wpis, nawet jeśli mi się bardzo nie chciało. Mając dzieci, trzeba się liczyć, że trzeba nagle będzie z wielu rzeczy zrezygnować, wiele rzeczy przeorganizować i kalendarz jest wtedy elastyczny, drodzy przyjaciele, rodzice. A kalendarz dzieci, nie będziemy wiele mówić, bo wiele dzieci tutaj nie ma, ale jedynie to powiedzmy, że Słowo Boże mówi, że dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz słuszna. Czyli ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Jeśli ktoś jest dzieckiem w wieku podlegania jeszcze swoim rodzicom i jest tutaj w tej sali, to powinien po prostu, myśląc o swoim kalendarzu, o swoich wpisach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, uwzględnić to, że nie jest samodzielny, że podlega swoim rodzicom. Jeśli chce coś zaplanować, chce coś wpisać, to powinien to wcześniej uzgodnić z rodzicami. Nie to, że ja sobie postanowiłam, umówiłam się z koleżanką, a ty teraz, tato, stawaj na głowie, nie masz innego wyjścia. Albo ja postanowiłem sobie tam pojechać i koniec, nie, ja chcę to, albo chcę zobaczyć ten film i koniec. Nie, ja po prostu mam taki plan. Nie, nie, nie. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Czcijcie swoich rodziców, okazujcie szacunek również w ten sposób, że jeśli chcesz coś zrobić, coś zaplanować, to wcześniej się skontaktuj z mamą albo tatą i ustal, czy możesz to wpisać. Bo w to będzie wyrażać, ten wpis będzie wyrażać twój szacunek, cześć dla rodziców. I ostatnia rzecz, którą chcę jeszcze dzisiaj wymienić, to wspomnieć parę słów na temat kalendarza osób mających sędziwych rodziców. To też nas może w pewnym momencie zacząć dotyczyć, albo już dotyczy. I Słowo Boże nas uczy, że jeśli ktoś ma sędziwych rodziców, to swój kalendarz już też musi przeorganizować i zacząć tam wpisywać rzeczy, które powinny zacząć świadczyć, że on żyje zbożnie z własnym domem i oddaje rodzicom, co im się należy. Bo to się Bogu podoba. Czyli o ile wcześniej w kalendarzu nie było takich wizyt, takich spotkań, takich zajęć, to teraz z powodu sędziwości rodziców powinny się pojawić regularne odwiedziny, telefon, zapytania o zdrowie, pomoc w tym czy w innym. No i mówię to też do siebie, potrzebujemy to uwzględnić, ponieważ nasze wpisy w kalendarzu świadczą o tym, jakimi jesteśmy chrześcijanami. Pokaż mi swoje wpisy w kalendarzu, a powiem ci, jakim jesteś chrześcijaninem. Łatwo jest w niedzielę coś pięknie powiedzieć, zaśpiewać, ładnie się ubrać, oddać chwałę Bogu, ale w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę, wtedy się dzieje prawdziwe chrześcijaństwo. I nasze zapiski w kalendarzach, nasz program dnia i tygodnia świadczy o naszym chrześcijaństwie. Więc, kochani, weźmy to sobie do serca i dziękujmy Panu za to, że oświeca nas przez swoje słowo, abyśmy mogli dochodzić do tego, co miłe Panu i abyśmy mogli być, znajdować upodobanie w Jego oczach. Powstańmy. W środę, jak Bóg pozwoli, będziemy kontynuować, będziemy się zajmować wieloma jeszcze sprawami w tych naszych kalendarzykach, naszych codziennych planach, które robimy, dotyczące różnych okazji, różnych świąt, różnych wydarzeń, które przecież w naszych kalendarzach istnieją i tam różne wpisy robimy. Będziemy o tym rozmawiać w środę. Teraz zechciejmy się odnieść przed obliczem Bożym do tego, cośmy słyszeli, jako osoby samotne, jako mężowie, jako żony, jako dzieci, jako rodzice. Pomódlmy się.